Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Łaska. Ja często też myślę na ten temat i tak przemyśliwuję nad tym, nad jakimś kolejnym kazaniem na temat łaski. Ale dzisiaj niekoniecznie o łasce. Śpiewaliśmy: nie szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko Tobą, Panie, szczycę się. Wiecie, i o tym jest moje dzisiejsze usługiwanie. Na ten temat chcę dzisiejszego wieczoru mówić i dzielić się z Wami Bożym Słowem. Na temat, inaczej, może przeczytamy tekst, a potem powiem, jaki jest tytuł mojego kazania. Ten tekst jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale i będziemy czytali od pierwszego wiersza. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. I teraz szósty, od szóstego wersetu. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. Może to temat jest na Niedzielę Palmową, ale wiecie, on bardzo dobrze odzwierciedla to, o czym chcę właśnie mówić. Wiecie, i ta historia, którą teraz czytaliśmy, ma jeszcze drugą część. Co prawda ona nie jest zapisana w Ewangelii. Nie wiem, czy się zdarzyła, czy nie, może nie. Ale chciałbym ją opowiedzieć. Drugą część tej historii. Bo następnego ranka ten osiołek, na którym jechał Pan Jezus, wstał i pobiegł do miasta. Był taki podekscytowany wydarzeniami dnia wczorajszego. Takie to było wspaniałe. Pobiegł, przyszedł do miasta i patrzy, a to jakieś inne miasto. Jacyś inni ludzie. Zabiegani, każdy pędzi w swoją stronę. Jakiś lewita przechodził, nawet nie spojrzał na niego. Woźnica, który jechał wozem, nakrzyczał na niego: gdzie ty tu się plączesz, zmiataj do domu. Nie wiedział, co się stało. Pobiegł do domu, taki rozżalony, taki rozgoryczony, taki rozczarowany. I taki smutny, zaczął opowiadać swojej mamie czy swojemu tacie, jak to jest, że wczoraj było tak, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Wczoraj ludzie byli tacy mili do mnie, tacy słali szaty, kładli gałązki palmowe, wołali hosanna. No byłem taki szczęśliwy, a dzisiaj co się stało? Wtedy tata osioł zastanowił się i powiedział: Synku, muszę ci powiedzieć jedną prawdę. Bez Jezusa jesteś nikim. Kochani, i właśnie na ten temat chciałbym mówić, bo tytuł mojego kazania dzisiejszego jest: Kim byłbyś bez Jezusa? Kim byłbyś bez Jezusa? Bez Jezusa jestem nikim. Nic nie znaczę. Bez względu na to, co nam się wydaje, bez względu na to, co posiadamy, bez względu na to, jakie zajmujemy społeczne stanowisko w społeczeństwie, to muszę ci powiedzieć bardzo wyraźnie, i Słowo Boże o tym mówi, że bez Jezusa nic nie znaczysz, bez Jezusa jesteś nikim. Człowiekowi się wydaje, że poradzę sobie, mam dobre wykształcenie, mam dobrą pracę, nawet nieźle mi się powodzi, wybudowałem dom, mam dobry samochód, czego mi więcej trzeba? Dam radę. Ale pracę można stracić. Nawet się nie spodziejemy i nie obejrzymy, kiedy nagle możemy stracić pracę. Pieniądze mogą nam ukraść. Zdrowie? Co to jest zdrowie? Możemy, ja mam takiego kolegę, który tak bardzo dba o zdrowie. Dobrze się odżywia, prowadzi higieniczny tryb życia. Jeździ 2 razy do roku na urlop. I dostał zawał. I akurat jechał na urlop, w hotelu dostał zawał. No więc przeżył. Już jeszcze bardziej dbał o zdrowie. Dostał 2 zawał. Wszczepili mu bypassy i jakoś go uratowali. Ale właśnie co chcę powiedzieć? Co to jest zdrowie? Możemy robić wszystko, żeby żyć dobrze i higieniczne, a po prostu coś się stanie i zdrowie przeminie. Wiecie, życie bez Pana Jezusa. I to nie chodzi o to, że ktoś jest niezbawiony, że ktoś jest nienawrócony. Wiecie, bo będąc zbawionymi, możemy żyć bez Jezusa. Możemy żyć tak, że Pan Jezus gdzieś jest na jakimś tam dalekim miejscu w naszym życiu. Pan Jezus powiedział o tym kiedyś przypowieść. Powiedział przypowieść o dwóch domach, które zostały wybudowane. I pierwszy został wybudowany na skalę. Mocne fundamenty zostały założone. A drugi został wybudowany na piasku. I mówi Pan Jezus, że przyszła burza, przyszedł deszcz, przyszedł wicher. I co się stało? Ten dom, który miał mocny fundament, może i ucierpiał, może gdzieś tam któreś okno zostało wybite, może gdzieś tam jakaś dachówka spadła, ale dom się ostał. Dom jako dom nadal stał. A ten dom, który był wybudowany na piasku, zawalił się. fundamenty nie były osadzone na skale, na czymś nietrwałym, na piasku i dom po prostu runął, mówi Pan Jezus. Nasze życie tak naprawdę ma sens tylko wtedy, kiedy Pan Jezus znajduje się w naszym życiu na pierwszym miejscu. I powiesz, no to mnie nie dotyczy, bo Pan Jezus jest w moim życiu, ale tak jak powiedziałem, jest w Twoim życiu, jest w moim życiu, ale gdzie On w tym Twoim życiu jest? Czy jest, bo jest? Czy nasze życie, moje życie jest postawione na Nim jako na pewnym fundamencie? Wiecie, tu chodzi o naszą codzienność. Naszą codzienność, nasze codzienne życie. Bo tak wiele się wokół nas dzieje. Tak wiele mamy do zrobienia. Tak wiele absorbuje nas. Tak wiele ludzi oczekuje na to, że coś dla nich zrobimy. I tak biegniemy, pędzimy. Wiecie, czasem Pan Jezus musi nam przypomnieć o tym, jakie priorytety mamy w naszym życiu. Nie lubimy tego, ja też tego nie lubię, ale kiedy znalazłem się w szpitalu, nagle wszystko stało się mało istotne. Nie byłem w stanie pracować, nie byłem w stanie zająć się moim hobby, nie byłem w stanie zrobić tego czy innego. Po prostu leżałem w szpitalnym łóżku i wtedy zobaczyłem, że to wszystko jest ważne, ale najważniejsza jest moja relacja z Panem Jezusem. Moja codzienna relacja. Bez przestanku się módlcie. To nie znaczy, że siedzimy, klęczymy i bez przestanku się modlimy. Ja myślę, że tu sensem tego stwierdzenia jest nasza stała relacja z naszym Panem. Apostoł Paweł, jeśli chodzi o tą relację z naszym Panem, to apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale i 14 wierszu mówi tak. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Czy tak jest w Twoim i w moim życiu? Czy ta wonność Bożego poznania rozchodzi się z mojego życia? Pamiętam, kiedyś miałem usługę właśnie na temat wonności, Bożej wonności, która powinna rozchodzić się z naszego życia. I to nie jest zapach perfum, który używamy. To nie jest jakiś Coco Chanel, czy jakiś Hugo Boss, czy to lokowanie produktu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy z naszego wnętrza wypływa ta Boża wonność. Czy ludzie, którzy są wokół nas, czują i widzą, że jesteśmy inni. Nie dlatego, że mamy wyższe wykształcenie, nie dlatego, że mamy dobry samochód, nie dlatego, że mamy wspaniałą rodzinę, nie dlatego, że chodzimy do Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Elim, nie dlatego. Dlatego, że na pierwszym miejscu w naszym życiu jest Jezus. I tak jak ten osiołek, kiedy Pan Jezus siedział na jego grzbiecie, był kimś, czuł się kimś. I tak samo powinno być w naszym życiu. Bo żeby być kimś, żeby coś znaczyć, a każdy z nas chce coś znaczyć. Nie oszukujmy się, każdy z nas chce, żeby w jakiś sposób był widziany, żeby w jakiś sposób był doceniony, żeby ludzie, którzy są wokół nas, zauważali nas. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 22 wierszu mówi tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czy to rozsiewamy wokół nas? Nie ma możliwości. Bez Jezusa nie ma możliwości. Bo ile jesteśmy sami z siebie wykrzesać miłości? Jednych bardziej miłujemy, drugich najlepiej, żebyśmy się z nimi nie spotykali. Radość. Czy z rzeczy, które mamy, potrafimy się ciągle radować? Nie. Kupujemy nowy samochód. Jest taki piękny i on nam i tak nam dobrze służy. Miesiąc, dwa, trzy. No i staje się codziennością. Kupujemy nowy smartfon i tacy jesteśmy zafascynowani, bo można to i tamto i co innego jeszcze. I no ale miesiąc, dwa, trzy staje się to normalnym narzędziem pracy. Ja z mojego telefonu tylko dzwonię i piszę SMS-y. I czasem jeszcze na WhatsAppa spojrzę. Każdy z nas chce coś znaczyć. A popatrzmy jeszcze, cierpliwość. Ile mamy cierpliwości? Szczególnie do tych, którzy nam tak bardzo zachodzą za skórę. Uprzejmość. Powiedzmy, że jesteśmy uprzejmi. Dobroć, wierność, łagodność. Łagodność, ja już mam taki charakter. Co tam jeszcze? Wstrzemięźliwość. Popatrzmy na te wszystkie cechy. Chcielibyśmy je posiadać i możemy je posiadać, ale tylko wtedy, kiedy Pan Jezus mieszka na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tylko wtedy Paweł mówi, że przeciwko takim nie ma zakonu. Ale mam dobrą nowinę, bo pragnieniem Pana Jezusa jest, abyśmy właśnie takim życiem żyli. Życiem obfitym. On nam to chce dać za darmo. Za darmo, jak Błażej mówił swojej wielkiej łaski. Pan Jezus kiedyś przyszedł do świątyni, a może to wtedy nie było w świątyni. Mateusza w 11 rozdziale 28 wierszu mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Przyjdźcie do mnie, czekam na was. Chcę wam dać. On mówi, jak zasłużyliście sobie, to dostaniecie. Nie, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam. A w Ewangelii Jana w 7 rozdziale i 37 wierszu Pan Jezus był w świątyni i wołał, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto pragnie, niech przyjdzie. Czy pragniemy, aby takie było nasze życie? Czy pragniemy, aby Pan Jezus był na pierwszym miejscu w naszym życiu? W ubiegłym tygodniu mieliśmy tydzień postu i modlitwy i we wtorek myślami takimi kilkoma dzielił się Tomek i bardzo mi się spodobała jedna myśl, którą powiedział. Że kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli w raju i zdali sobie sprawę, że są nadzy, w sensie fizycznym i w sensie duchowym, to nie Adam zawołał, Boże, gdzie jesteś? Ale to Pan Bóg zawołał, Adamie, gdzie jesteś? Człowiek wiedział, że zgrzeszył. Człowiek wiedział, że potrzebuje Boga. Potrzebuje Jego pomocy. A to jednak Pan Bóg pierwszy wyszedł i zawołał, Adamie, gdzie jesteś? Wiecie, bo Panu Bogu zależy na relacji z Tobą i ze mną. Na tej żywej relacji. Zależy Mu na tym, aby On był na pierwszym miejscu w Twoim i w moim życiu. I On zawsze pierwszy wyciąga swoją rękę. W objawieniu Jana w 3 rozdziale, w 20 wierszu czytamy tak. Mówi Pan Jezus, oto stoję u drzwi i kołaczę. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I to zawsze mi się wydawało, że to jest słowo skierowane do ludzi niewierzących. A jak często jest tak, że nagle Pan Jezus znajduje się poza drzwiami naszego życia. Ale co On robi? Stoi i kołacze. Bo On chce mieć z Tobą i ze mną żywą relację. Żywą relację na co dzień. On chce być pierwszym w Twoim i w moim życiu. Bo to jest Jego pragnienie. To On pierwszy wyciąga rękę. To On kołacze i mówi, wstąpię do tego, który otworzy swoje drzwi i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I na zakończenie jeszcze chciałbym taki świetny, pocieszający werset, który jest zapisany w liście do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wiecie, to jest fantastyczna rzecz, żeby zaufać Panu całym sercem, żeby na Niego się zdać. Jeszcze jeden werset, który po drodze ominąłem, ale chciałbym go też przytoczyć, bo wydaje mi się, że on jest niezmiernie ważny dla naszego życia. Jakub w swoim liście w czwartym rozdziale i 13 wierszu pisze tak. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Pamiętam z życia moich rodziców albo z czasów, kiedy żyli moi rodzice. Teraz mniej to się używa, ale często bywało tak, że jak spotykali się z przyjaciółmi czy tego, to mówili, no to do niedzieli, jak Pan pozwoli. No to spotkamy się tam na dworcu, jak Pan pozwoli. Wiecie, to jest niezmiernie ważne, żeby być pewnym tego, że to z Jego łaski możemy to i tamto. Bo, jeszcze raz ten ostatni werset do Filipian, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. A sam, tak jak powiedziałem, zdrowie jest, zdrowia nie ma, praca jest, pracy nie ma, wykształcenie jest, człowiekowi myśli się, jak się starzeje, myśli zaczynają uciekać, ale jedno jest pewne, jeśli zaprosimy Pana do swojego serca, do naszej codzienności, jeśli to On pojedzie na tym osiołku, jeśli to On będzie zajmował pierwsze miejsce w Twoim i moim życiu, to mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Amen. Chcemy powstać, będziemy się modlić, będziemy dziękować Panu za Jego słowo i za to, że On zawsze pierwszy wychodzi. Nawet kiedy my zawodzimy, to On mówi, kocham Cię. Wiesz, że Cię kocham. Wiesz, że Ci przebaczam. Jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli zawołasz, to rzeki wody żywej popłyną z Twojego żywota. Panie Jezu, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za Twoją wielką dobroć. I dziękujemy Tobie za to, że Ty, Panie, nie zmieniasz się, że od wieków na wiek jesteś ten sam. Tak jak w Edenie wyszedłeś i powiedziałeś, Adamie, gdzie jesteś? To dzisiaj wychodzisz i mówisz, Marku, Zbyszku, Piotrze, Katarzyno, Zosiu, gdzie jesteś? Bo mam dla Ciebie wspaniałe rzeczy. Chcę być pierwszy w Twoim życiu. Panie, kiedy Ty jesteś pierwszy w naszym życiu, to czegoż więcej potrzebujemy? to możemy mieć życie obfite i możemy mieć radość, pokój. Te wszystkie rzeczy, które są wymienione, o których czytaliśmy. Panie, to możemy mieć, ale tylko dzięki Tobie i tylko wtedy, kiedy Ty jesteś na pierwszym miejscu w moim i w naszym życiu. I niech tak będzie i prosimy Ciebie o to, abyśmy mieli siłę, abyśmy mieli mądrość, aby przychodzić zawsze do Ciebie. Kiedy widzimy, że odchodzimy z tej drogi, którą nam wytyczyłeś, abyśmy mogli wołać: Panie, ratuj, Panie, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Panie, błogosławię każdego z nas na tym miejscu. Kiedy pójdziemy do naszych domów, niech Twoja miłość, Twoje błogosławieństwo jest z nami. Amen. Amen.